Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj głównie o wyborach samorządowych. Coraz więcej mamy informacji o programach, szczególnie partii politycznych, dotyczących samorządów. Niektóre propozycje są zaskakujące, jak to, co sugeruje między innymi szef Platformy Obywatelskiej, czyli połączenie funkcji marszałka województwa z funkcją wojewody. Ciekawe są także pomysły wsparcia poszczególnych regionów ze szczebla budżetu państwa. Ponadto w programie o utworzeniu czwartej dywizji w Wojsku Polskim 17 września mianowany będzie jej dowódca, bardzo symbolicznie, bo zadaniem tego oddziału będzie obrona Polski południowo-wschodniej. Co z naszym regionem? O tym dzisiaj w programie zapraszam. Dzisiaj w naszym studiu poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Marcin Leoszko z Kukiz 15.
Witam Państwa serdecznie.
Oraz Zbigniew Nikitorowicz z Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry.
To może zaczniemy od połączenia funkcji marszałka z funkcją wojewody.
Bardzo dobry pomysł. Obecnie mamy dwoistość władz regionalnych. Tutaj chciałbym zauważyć i podkreślić, że władze samorządowe, czy to wojewódzkie, czy gminne, czy powiatowe, cieszą się najwyższym zaufaniem, jeżeli chodzi o poziom zaufania, o wiele wyższym niż Sejm, Senat, rząd czy urząd prezydenta. Ponad 70% Polaków pozytywnie ocenia władze samorządowe. I skupienie tych funkcji w jednych rękach, żeby nie było dwoistości władz, prawda? Nie ma potrzeby dublowania dwóch urzędów. W każdym są setki urzędników. Już teraz przecież na przykład, nie wiem, prezydenci miast na prawach powiatów realizują znakomitą część zadań zleconych przez rząd i podobnie mógłby realizować przyszły wojewoda.
Ale ktoś musi to wszystko kontrolować, jak wydatkowane są pieniądze, no bo to są zadania zlecone, za tym idą określone pieniądze. Jak one są wydatkowane, wykorzystane, ktoś musi to śledzić.
No ale od tego takiej kontroli przepływów środków finansowych są regionalne izby obrachunkowe, urzędy kontroli skarbowych, Najwyższa Izba Kontroli. To naprawdę tych instytucji kontrolnych w Polsce jest bardzo dużo i warto jednak, żeby to mieszkańcy regionów decydowali o tym, kto będzie tym najwyższym urzędnikiem samorządowym, żeby mieli na to wpływ, a nie był on przywożony w teczce z Warszawy.
Komentarz.
Absurdalny pomysł. Platforma pokazała, że państwo za ich rządów to państwo teoretyczne, państwo, które niewiele może. Teraz chcą doprowadzić do tego, aby możliwości państwa ograniczyć niemal do zera. Przypomnę, że w wyniku reformy administracyjnej ostatnim szczeblem administracji rządowej w bardzo wielu wypadkach jest właśnie szczebel wojewody. To dzięki niemu rząd może dbać między innymi o bezpieczeństwo, bo to jest jedna z ważniejszych kompetencji wojewody, ale i także przekazywać środki z budżetu państwa, kontrolować politykę oświatową chociażby. Platforma, chcąc zrealizować ten pomysł, próbuje doprowadzić do tego, aby państwo polskie straciło spoistość, aby swego rodzaju doszło do rozbicia dzielnicowego. Tak jak kiedyś książęta, każdy w swojej dzielnicy rządził tak jak chciał, to dzisiaj chcą, żeby baroni, marszałkowie województw z naboru politycznego, to proszę się nie oszukiwać, że władza samorządowa jest jakąś władzą idealną, która nie wiadomo skąd się bierze. To są często politycy, prawie zawsze politycy, tyle że działający na szczeblu lokalnym.
No, ale są wybierani przez mieszkańców.
Dobrze, ale potem nad nimi nie ma niemal żadnej kontroli. Wojewoda powoływany jest przez rząd, przed rządem odpowiada, na co dzień kontrolę sprawuje nad nim minister spraw wewnętrznych i administracji. Premier może praktycznie, jeżeli popełnia błędy, odwołać go z dnia na dzień. Dzięki wojewodom i tym szczątkom administracji państwowej można przeprowadzać kontrolę tego, co się dzieje w województwie, chociażby wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, które dbają o to, czy przedsiębiorcy i samorządy działają zgodnie z prawem ochrony środowiska i tak dalej, i tak dalej. Straży pożarnej i tak dalej. Platforma chce doprowadzić do tego, aby państwo rzeczywiście stało się państwem już czysto teoretycznym i nie miało żadnych kompetencji, także w sprawach polityki zagranicznej, bo to dzisiaj wojewoda chociażby nawiązuje kontakty z sąsiadami, w naszym wypadku choćby z Białorusinami czy Litwinami. Trudno sobie wyobrazić, aby politykę państwa w tych dziedzinach miał realizować się marszałek, często z zupełnie innej opcji politycznej. Stąd jest to pomysł całkowicie chybiony, który prowadzi do pełnej destabilizacji państwa i my zdecydowanie będziemy się mu przeciwstawiać.
Marcin Leoszko, Kukiz 15.
Czy ja powiem, że tutaj z panem posłem muszę się zgodzić, bo rzeczywiście w dzisiejszych...
No to nic dziwnego, że Kukiz się zgadza z PiS-em.
Posłuchajmy merytorycznej oceny.
Dziękuję za komentarz. Natomiast powiem tak. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że dzisiaj mamy do czynienia z potworną wojną polsko-polską, gdzie właśnie tutaj kolega z Platformy jest, reprezentuje jeden z obozów, który zaciekle walczy o demokrację. No i wprowadzanie takiej koncepcji spowoduje, że rząd w zasadzie, ta wojna spłynie z powrotem do samorządu terytorialnego jeszcze mocniej niż to jest w tej chwili. No i sobie wyobraźmy, że ten skład sejmiku, który jest w dzisiaj i marszałkowie z PSL-u i z Platformy mają reprezentować rząd na, tutaj w regionie. No to wręcz to będzie katastrofa. No. I to jest pewnego rodzaju utopia, która została rzucona po to, żeby stworzyć pewnego rodzaju narrację, żebyśmy teraz na odnośnie głupiego pomysłu Platformy Obywatelskiej dyskutowali. Natomiast mi się wydaje, że są elementy ważniejsze, chociażby sam wybór marszałka województwa. Już kiedyś w tym programie apelowałem, żeby to nie sejmik wybierał, tylko żeby, tak jak się wybiera prezydentów, wójtów czy burmistrzów, żeby w ten sposób też wybierać marszałka. I wtedy ta osoba będzie nie bezpośrednio z nadania partyjnego, jak to się dzisiaj odbywa, poprzez jakieś koalicje wewnątrz sejmiku, gdzie ludzie mają problem ze zrozumieniem, o co chodzi w tych grach, które tam się toczą, a po prostu będziemy mieli osobę, która będzie reprezentowała całe województwo. No i to jest rodzaj reformy, która by przyniosła jakieś konkretne efekty. Natomiast niekoniecznie łączenie Urzędu Wojewódzkiego z Urzędem Marszałkowskim, bo to będzie katastrofa. No.
Może ad vocem, no, w wielu krajach europejskich tego typu systemy istnieją i mają się bardzo dobrze. I te kraje są bardzo bogate i sprawnie zarządzane. No, niestety ze słów kolegi z PiS-u i z Kukiz 15 przejawia się takie wschodnie podejście putinowskie do władzy, że władza musi być centralnie sterowana, najlepiej z ulicy Nowogrodzkiej, że no powinni, powinni rządzić namiestnicy, a nie reprezentanci lokalnych społeczności. Szanowni Państwo, prezydent Białegostoku realizuje wiele zadań zleconych przez administrację rządową. Edukacja, pomoc społeczna, wpływają na to środki. To jest bardzo sprawnie realizowane, łącznie z takimi na przykład programami jak 500+. I nie ma w tej sprawie żadnych wojen ideologicznych. Jest współpraca z rządem, bo reguły współpracy ustala prawo i ustawy, a nie, że tak powiem, chciejstwo tego czy innego urzędnika samorządowego.
I właśnie z tym bywa bardzo różne. Ja właśnie wracam z Mońki.
No właśnie, taka mała dygresja.
Z malutkiej miejscowości w gminie Nowinka, gdzie wójt powinien, władze gminy...
Może nie wszyscy słuchacze się orientują, to jest gmina pomiędzy Augustowem a Suwałkami.
Władze gminy zgodnie z ustawą powinny zapewnić dzieciom i rodzicom możliwość nauki dzieci w rejonie szkoły, jeżeli ta szkoła istnieje. Szkoła w Monikiniach nie została zlikwidowana, ona istnieje, a mimo to w ostatnich dniach wakacji doszło praktycznie do uniemożliwienia funkcjonowania tej szkoły. Pani wójt zezwoliła na to, aby dyrekcja i jedyni dwaj pracownicy szkoły zostali przeniesieni do innych placówek, na co wyraziła zgodę. Nie potrafiła znaleźć następnego dyrektora. Dopiero dziś, kilka dni temu, 2-3 dni temu, rodzice znaleźli osobę, która mogłaby pełnić tę funkcję i jest w końcu szansa na to, że za dzień czy dwa, jeżeli pani wójt wystąpi z formalnym wnioskiem do kuratora oświaty, urzędnika państwowego, aby móc powierzyć funkcję dyrektora i aby ta szkoła mogła zacząć działać. To jest przykład
Przypomnijmy, decyzja kuratorium jest taka, żeby tej szkoły nie likwidować.
Bo nie ma uchwały gminy, która tę szkołę likwiduje. Są uczniowie, są rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci, to małe dzieci, uczyły się w pobliżu miejsca zamieszkania, a nie były wożone kilkadziesiąt kilometrów i wychodziły rano z domu i wracały późnym popołudniem. Stąd trzeba to uszanować. Tym bardziej, że pani wójt nie ma uchwały Rady Gminy, jeszcze raz powtórzę, która by tę szkołę likwidowała. To pokazuje, że z tym wspaniałym samorządem bywa bardzo różnie. Ja przypomnę, że były takie samorządy w Polsce, które likwidowały na przykład wszystkie szkoły publiczne i przekazywały to w ręce instytucji niepublicznych, różnego rodzaju fundacji, bądź nawet spółek zajmujących się na przykład gospodarką odpadami. Pokazuje to, że zdarzają się niestety patologie w samorządzie i potrzebna tutaj jest kontrola ze strony państwa. Pokazuje to również, że Platforma chce doprowadzić do tego, żeby tak naprawdę nie było żadnej kontroli nad tym, co robią ich baronowie w poszczególnych województwach. Pan Struzik bardzo lekką ręką wydawał pieniądze w różnych dziwnych sytuacjach. Marszałek z PSL-u z Podkarpacia dzisiaj z kilkoma zarzutami korupcyjnymi przez długi czas był nieodwoływalny tylko i wyłącznie dlatego, że była koalicja polityczna PO i PSL-u, która tego pana tam umiejscowiła. I dziś Platforma chce próbować przekonać Polaków, że jedynym modelem słusznym jest model niemiecki, bo to głównie do tego kręgu językowego się państwo odwołują. W Europie funkcjonuje w większości wypadków model francuski i na nim częściowo polski model zarządzania państwem jest wzorowany. Model, w którym słabi obywatele, bo tak niestety było w okresie feudalizmu, oczekują opieki silnej władzy centralnej, która chroni ich przed baronami, książętami, którzy sobie dowolnie używają na swoich ziemiach. I dziś Platforma chce doprowadzić do tego, żeby Polska była znowu podzielona na dzielnice, każde województwo inaczej było zarządzane, a państwo praktycznie nie miało żadnych kompetencji, aby wkraczać w tych sytuacjach, kiedy ta przyszła władza wojewódzka działałaby niezgodnie z interesem polskiego państwa i polskiego narodu.
Panie Zbigniewie, to może zamiast łączyć, może spróbować doprecyzować kompetencje, może spróbować doprecyzować wszelkie niejasności, że jak ktoś coś tam źle robi, no to jest w odpowiedni sposób
usłyszany. Panie redaktorze, te kompetencje wojewody są bardzo iluzoryczne, ponieważ nadzór nad oświatą sprawuje kurator.
Ale marszałka również, kurator, który źle działa, żeby można było...
Chcecie, żeby kurator przeszedł pod kompetencje marszałka. Marszałek jest jednocześnie organem prowadzącym szkoły, czyli tak naprawdę odpowiada za organizację niewielkiej liczby szkół, tak jak inne samorządy, tylko na innym szczeblu. A kurator kontroluje pod względem merytorycznym, czy ta szkoła działa zgodnie z ustawą.
Panie pośle, pan dobrze wie, że kurator jest najbardziej zależny od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tak samo, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to komendanci wojewódzcy Straży Pożarnej czy Policji nie podlegają bezpośrednio pod wojewodę, tylko pod komendantów głównych, przez nich są powoływani i przez rząd centralny. Naprawdę dzisiaj wojewoda to jest głównie, zajmuje się przecinaniem wstęg. Nie jest to, nie ma żadnych istotnych kompetencji, żeby utrzymywać taką armię urzędników, którzy naprawdę nie za bardzo mają czym się zajmować. Lepiej to, że tak powiem, skonsolidować, żeby były silne samorządy regionalne, które będą realizowały politykę również centralną.
Dzisiaj okazuje się, że ta reforma administracyjna, która przekazała ogromną część kompetencji samorządom na szczeblu powiatu lub województwa, była poważnym błędem, ponieważ okazuje się, że organy nadzoru, które dotąd podlegały urzędnikom państwowym, często uzależnione od starosty czy od marszałka, podejmują decyzje, które wygodne są dla tego polityka, który rządzi w danym powiecie czy w danym województwie. I tego trzeba uniknąć.
A to dlaczego, panie pośle, władze samorządowe cieszą się o wiele większym zaufaniem i lepszymi ocenami niż rząd centralny?
Mieszkańców poszczególnych samorządów, jak oceniają swoich wójtów. I wtedy okaże się, że ocena tego samorządu jest zdecydowanie inna niż ta wyimaginowana, o której
niedługo
poznamy.
Znaczy ja powiem jedną rzecz, bo tutaj weszliśmy trochę na inny temat. No, tak jak łączenie funkcji marszałka z wojewodą wydaje mi się totalną głupotą, tak też centralizowanie państwa też nie jest zbyt najmądrzejszym pomysłem. Po to są samorządy i po to właśnie ten rodzaj decentralizacji, żeby jak najbliżej trafić do problemów mieszkańców. No i tutaj akurat z panem posłem, pewnie pan Nikitorowicz się ucieszy, się w tej kwestii nie zgadzam.
Uśmiechnąłem się.
No to dziękuję.
Nie powiem, że Kukiz zawsze popiera Platformę.
Natomiast no, idea decentralizacji, idea samorządności właśnie polega na tym, żeby przy wyborcach i przy mieszkańcach być jak najbliżej. Natomiast pewne problemy widziane z Warszawy w Wasilkowie, w Mońkach czy w Bielsku wyglądają zupełnie inaczej. I po to są te organy samorządowe.
Ale to nikt nie chce im odbierać kompetencji. To ja i Prawo i Sprawiedliwość protestuję przeciwko temu, aby w ogóle zlikwidować tak naprawdę kompetencje nadzorcze państwa, bo o nich głównie w tej chwili mówimy, bo na tym polega dzisiaj głównie rola wojewody w województwie.
No, to prawda.
Może postawmy kropkę, debata będzie się toczyła.
W ten sposób nie nadzoruje wojewoda samorządów, tylko ocenia, że tak powiem, pod względem prawnym. Ktokolwiek inny może
czyli
to robić.
Czyli nadzoruje także...
Od tego są sądy administracyjne,
no, ale to pan
inspekcje.
Chce doprowadzić do tego, żeby marszałek sam siebie nadzorował pod względem formalno-prawnym. No nie, absurd totalny.
Nie, to jest wszystko do rozwiązania.
A zatem debatę można kontynuować. W jaki sposób to rozwiązać? Czy ten pomysł odrzucić, czy go próbować zaakceptować? Panie pośle, kiedy pan premier przyjedzie na Podlasie i zaproponuje 5-0, tak bym to w cudzysłowie nazwał, dla Podlasia?
Doczekamy się na pewno. Częściowo już zresztą mówiliśmy o tym, co rząd zrobił dla naszego regionu. Mówiliśmy o przyspieszeniu budowy dróg. Kończy się trasa S8. Rozstrzygnięte zostały przetargi na Via Baltica na terenie naszego województwa, czyli tę trasę od Ostrowi przez Łomżę i dalej w stronę granicy z Litwą. Rozpoczęliśmy także prace przygotowujące budowę trasy S19. Tu niestety musimy odrabiać wieloletnie zaległości, tak aby móc pokazać przebieg tej trasy i potem dopiero zlecić dokumentację i budowę, ale mam nadzieję, że w ciągu kilku lat, do 25 chyba roku, z tego co pamiętam, uda się także na naszym terenie większość odcinków wybudować. To także przecież duże pieniądze, które zostały przerzucone na modernizację tej najważniejszej linii kolejowej między Białymstokiem a Warszawą. Przypomnę, że pierwszy odcinek między Warszawą a Sadownym już jest wykonany, kolejne wkrótce. Częściowo prace trwają i
no, budowa mostu na Bugu postępuje, to fakt.
I to prawda. Wszyscy, którzy jeżdżą do Warszawy koleją, to na pewno to widzą. Ma być modernizowany także odcinek z Białegostoku w stronę Ełku, czyli ten fragment trasy Rail Baltica. Można by więc powiedzieć, że w sprawie tych infrastrukturalnych szlaków kolejowych i drogowych wiele się zmieniło w porównaniu z tym, co robił rząd PO-PSL.
Znaczy, jeżeli się zmieniło, to na gorsze. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że te wszystkie przetargi i inwestycje, jeżeli chodzi o S8, zaczęły się za czasów Platformy. To rząd Platformy Obywatelskiej wynegocjował super dobry budżet. Z tych to pieniędzy prowadzone są te inwestycje. Również inwestycje kolejowe, jeżeli chodzi o trasę Białystok-Warszawa, zaczęły się za czasów poprzednich rządów i one są teraz realizowane. One pewnie jeszcze będą wiele lat trwały, ale jest, że tak powiem...
Mam nadzieję, że nie tak długo jak budowa trasy z Warszawy do Białegostoku. To 30 lat bodajże inwestowany jest tam cały czas.
No chyba nie 30,
prawda? A jak popatrzymy.
Może do czasów PRL-u nie sięgajmy, prawda? Bo ja mówię o ostatnich... latach. Także tutaj jak premier Morawiecki przyjedzie, to pewnie złoży wiele pustych obietnic, prawda? Będą fajerwerki, pokazy w PowerPoint.
W przeciwieństwie do Platformy.
Tak, zależy jakich, prawda? Jeżeli chyba chodzi o obietnice złożone swoim działaczom i radnym, którzy obsadzają stanowiska państwowe.
Tylko przypomnę, że Platforma na odprawę dla jednego prezesa spółki państwowej wydała więcej pieniędzy, czy podobne pieniądze, jak wszyscy członkowie rządu w funkcji ministra i wiceministra przez 2 lata. To mają państwo porównanie, w jaki sposób Platforma traktowała
pieniądze. Wy kilku prezesów w ciągu roku wymieniacie w jednej spółce i ci prezesi
nie
biorą odprawy.
Jak wy dawaliście swoim prezesom. Tu zmieniliśmy.
To może zakończymy ten przetarg swoisty, polityczny.
Mogę coś powiedzieć, trochę czuję się jak w przedszkolu. I najśmieszniejsze jest to, że w zasadzie to, co wspominało pan z PiS-u, neguje pan z Platformy. To, co mówi pan z Platformy, neguje pan z PiS-u. No to jest...
Natomiast przecież stawi się po prostu kłamstwem, dlatego
pamiętajmy, o jednej rzeczy, że w naszym kraju...
Ale panie pośle, to proszę pokazać te kłamstwa.
Ale my rozmawiamy, przypomnę, rozmawiamy o województwie podlaskim, które ma swoje problemy do rozwiązania. Przypomnijmy, że województwo wyludnia się. Jak będą w przyszłym roku wybory parlamentarne, to nie wiadomo, ilu posłów będziemy wybierać, bo sporo się zmniejszy liczba ludności, w związku z tym te parytety wyborcze również się pozmieniają. Nie wiadomo, jak to będzie z wyborami do Parlamentu Europejskiego. To są takie symbole wskazujące na to, że województwo wymaga dodatkowych pieniędzy, dodatkowego programu czy specjalnego programu, jeśli chodzi o rozwój i przede wszystkim o powstrzymanie odpływu ludzi. Nie wiem, czy panowie się z tym zgodzą.
Oczywiście, że się zgodzimy. Znaczy, nie jest to tylko problem województwa podlaskiego, ale i całej Polski, bo chciałbym zauważyć, że mimo programu 500+, mamy ujemny przyrost naturalny i w pierwszym półroczu tego roku spadła o 20 tysięcy liczba nowonarodzonych
dzieci. Można to tylko...
Ale to wskazuje, że potrzebna, tylko... oprócz programu 500+, jest potrzebna cała infrastruktura społeczna, żłobki, przedszkola, rozbudowa szkół i tak dalej, czyli z tego całego systemu, żeby
nie da się załatwić,
ci ludzie mogli
sprawy katastrofy
żyć.
Demograficznej. Do tego jest potrzebna polityka państwa w wielu sektorach i my, w przeciwieństwie do poprzedników, próbujemy to robić. Oczywiście nie da się tylko i wyłącznie poprzez zachęty finansowe zmusić ludzi do tego, aby mieli więcej dzieci. To jest potrzebna także zmiana mentalności. Natomiast jakaś aktywność państwa jest tutaj potrzebna. My nie chcemy być państwem teoretycznym, tylko próbujemy coś robić. Oczywiście nie zawsze wszystko wychodzi tak, jakbyśmy chcieli, ale przynajmniej podejmujemy próby.
Ja chciałbym tylko zauważyć, że najlepsza generalnie sytuacja demograficzna jest w tych miejscach i w tych miastach, w których nie rządzi PiS, bo tam właśnie powstają żłobki, są przedszkola. Tak jak w Białymstoku. Białystok nie wyludnia się, wręcz przeciwnie, przybywa
nowych... Nie może przekroczyć
nowych,
od wielu lat granicy 300 tysięcy.
Ale jest już tuż, tuż pod to granicą, a gdybyśmy doliczyli osoby, które nie są zameldowane, to Białystok na pewno ponad 300 tysięcy.
Jest pan wiceprezydentem, to zapytam, kiedy Białystok się powiększy terytorialnie, żeby nie był miastem, w którym gęstość zaludnienia jest większa niż na Śląsku?
A tutaj jesteśmy na pewno gotowi do rozmów z rządem, bo to może tylko we współpracy
z samorządami
sąsiednimi. Białystok przekroczyłby już te 300 tysięcy mieszkańców.
Rzeszów o połowę mniejszy, jest większy terytorialnie. Już nie powiem o Raciborzu, który ma około 100 tysięcy, czy nawet mniej mieszkańców i też ma większą powierzchnię niż Białystok.
No tak, ale to może być tylko we współpracy z sąsiednimi gminami, miejscowościami. Nie można moim zdaniem nikogo przemuszać na siłę społeczności lokalnych do tego, żeby był z kimś...
Program, który może posłużyć jako punkt wyjścia do debaty, jak zmienić prawo, żeby ułatwiać właśnie powiększane terytorialne różnorodnych miejscowości, bo mieszkańcy Białegostoku na tym ewidentnie tracą ze względu na to, że jeśli mamy mało terenów, no to wiadomo, że rośnie cena tego terenu budowlanego pod inwestycje. W związku z tym musimy więcej płacić za mieszkanie. Proste.
Znaczy my mamy, jeżeli chodzi o tereny pod inwestycje, kilkadziesiąt nowych hektarów na Krywlanach. Właśnie teraz ogłosiliśmy nowe przetargi na dwie działki. Także tutaj, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne pod przemysł, pod usługi, pod handel, to te tereny są. Większy problem jest...
Ale pod mieszkania.
A pod mieszkania też są tereny. Proszę, Bagnówka, prawda? Tyle hektarów do zabudowania. Także ja nie sądzę, żeby tam największym problemem było na siłę powiększanie Białegostoku o sąsiednie gminy, bo tego najczęściej nie życzą sobie mieszkańcy. Na przykład Grabówka chciała stworzyć oddzielną gminę, ale tutaj, że tak powiem, rząd PiS-u nie zgodził się na to inicjatywę lokalną i to byłaby to dobra, bogata, dobrze funkcjonująca gmina, gdyż działa tam wiele przedsiębiorstw, jest kilka tysięcy.
Gminy Supraś, bo Grabówka jest częścią gminy Supraś, w referendum opowiedzieli się przeciwko podziałowi gminy.
Ale mieszkańcy tych terenów, które
ale
chciały...
Ale jeszcze raz powtórzę, w referendum mieszkańcy gminy Supraś opowiedzieli się przeciwko podziałowi gminy. Trudno podejmować decyzję wbrew mieszkańcom.
Mam takie pytanie, bo jeżeli skoro Białystok tak jest super, to czemu te gminy i mieszkańcy nie chcą się do niego przyłączać, prawda?
Ale każda gmina ma swoją tradycję. No to wie pan.
Rzeczywiście było super, to byśmy,
panie Marcinie, no.
byśmy mieli sytuację tak jak chociażby z Dojlidami, żeby było częścią naszego miasta.
Mieliśmy przykład Warszawy, kiedy rząd PiS-u chciał stworzyć Wielką Warszawę. No wielki bunt w tych gminach i powiatach powstał.
Nie rozmawiać o PiS-ie i o Platformie, tylko skupić się na tym, co się dzieje w naszym województwie i mieście.
My staramy się państwu przedstawić jako Prawo i Sprawiedliwość ofertę programową.
Znaczy powiem tak, no bo pan zadał pytanie, jaki jest pomysł na województwo. No natomiast ja tutaj cały czas słyszę o tym, jakie złe są pomysły PiS-u, albo jak złe są pomysły Platformy. Natomiast powiem tak, no bo albo zamkniemy pewnego rodzaju ten etap wojny polsko-polskiej, bo jak Platforma rządziła i miała kilka fajnych pomysłów, to PiS robił wszystko, żeby je zepchnąć. Natomiast najśmieszniejsze, że zdarzały się sytuacje, gdzie PiS wychodził z podobnymi pomysłami, Platforma robiła to samo, co wcześniej robił PiS. No. I drodzy panowie, no jeżeli my będziemy funkcjonować w ten sposób, że w zasadzie będziemy cały czas się prowadzić tą wojnę na poduszki, którą widać tutaj w studiu, no to do niczego nie dojdziemy. No.
I za chwilę porozmawiamy na temat...
Wojna, no bez przesady. No.
Ale wymiana ciosów. I za chwilę porozmawiamy na temat, który wskazuje, że brak współpracy no, spowoduje, że pewne fajne rzeczy przechodzą nam koło nosa. Porozmawiamy o wojsku. O czwartej dywizji Wojska Polskiego mówiło się już od jakiegoś czasu, ale wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak nas zaskoczył, bo już ogłosił, że jest znane imię i nazwisko dowódcy owej dywizji i że ta dywizja powstanie, będzie 18. dywizją, będzie nawiązywała do tradycji żelaznej dywizji, ale dowództwo tej dywizji będzie mieściło się w Siedlcach. Przypomnę, że w poprzednich latach wielokrotnie politycy obiecywali, że wojsko będzie tworzone tutaj w Białymstoku, że będzie dowództwo dywizji, że będzie dowództwo brygady rozpoznawczej i tak dalej, i tak dalej. Obeszliśmy się smakiem, będziemy dywizję oglądać w Siedlcach. Jakby to panowie skomentowali?
No to jest trochę zaskakująca decyzja, ponieważ z niej wynika, że główne zagrożenie dla Polski będzie płynęło z kierunku południowo-wschodniego, czyli ze strony Ukrainy, a nie...
Ale Białoruś jest tak naprzeciw Siedlec, tak, no, żeby już ale... trzymać się faktów geograficznych.
To jest, że tak powiem, południowa granica, panie redaktorze, Białorusi, a z różnych... Pan poseł jest historykiem i doskonale pamięta, że główne potencjalne zagrożenie, jeżeli chodzi o Polskę z kierunku wschodniego, no to szło przez bramę Smoleńsko, Wilno, Grodno i tutaj pod Warszawę. Tak było też również w 1920 roku. Te dywizje Tuchaczewskiego szły przez te tereny. Dlatego jestem zaskoczony, że ten potencjalny kierunek nie jest wzmacniany, a wręcz przeciwnie. No, jeżeli chodzi o zasoby sprzętowe i kadrowe, to tutaj mamy do czynienia z osłabieniem sił obronnych. Nie został rozstrzygnięty przetarg na helikoptery, karakale.
Zostawmy na razie sprzęt. Rozmawiamy o dyslokacji wojsk.
To jest, że tak powiem, trochę taki alarmowy sygnał dla mieszkańców naszego regionu, gdyż nie będziemy tutaj mieli skoncentrowanych zasobów wojskowych, jeżeli chodzi o województwo podlaskie, a wiemy, że to północno-wschodni odcinek jest potencjalny największy.
Najbardziej zagrożony.
Ja akurat nie obiecywałem tutaj ani żadnej brygady, ani dowództwa dywizji, nie przypominam sobie, żebym o tym wspominał. Natomiast
nie mówię, że pan, tylko przypominam innych polityków.
Być może, ja akurat nie słyszałem tego. Natomiast przypomnę generalnie taką zasadę, o której rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił, że trzeba zmienić ten układ wojska, który odziedziczyliśmy po PRL-u, kiedy głównym przeciwnikiem miało być kraj zachodni, dlatego większość sił polskiej armii była dyslokowana na zachodzie Polski. I stopniowo trzeba ten ciężar przynajmniej częściowo przenosić na wschód i ta decyzja o utworzeniu czwartej dywizji Wojska Polskiego jest wyraźnie wyjściem w tę stronę, bo przecież wzmacnia przynajmniej część naszej wschodniej flanki, żeby użyć tego określenia, którym NATO się posługuje, ale to jest wyraźne wzmocnienie i pokazanie, że tutaj chcemy mieć silniejsze jednostki. Przypomnę również, że tworzymy nowy rodzaj wojsk, czyli Wojska Obrony Terytorialnej. Pierwszą brygadą tych wojsk tworzy się właśnie na terenie województwa podlaskiego. Te bataliony tworzone na terenie naszego województwa w dużej mierze są już skompletowane. To nie zastąpi oczywiście oddziałów armii regularnej, wojsk pancernych i innych rodzajów, ale jest...
Przypomnijmy, Wojska Obrony Terytorialnej to piechota lekka, głównie.
Można by tak nazwać, uzbrojona w to lżejsze uzbrojenie składające się
natomiast
z rekrutów pochodzących z terenu
i tak dalej,
i która ma prowadzić raczej jakieś działania pomocnicze, nie przejmować na siebie główny ciężar walk, ale zwalczać także na przykład dywersantów, co może być w jakichś tam okolicznościach bardzo ważnym elementem. Ważną zmianą, która się dokonała, jest to, że my nie likwidujemy oddziałów na wschodzie Polski, tak jak to robiła Platforma. Przypomnę, że w pewnym momencie w Suwałkach miały być w ogóle zlikwidowane oddziały wojskowe. My wręcz przeciwnie, wzmacniamy i tworzymy nowe rodzaje.
Przypomnijmy, tam jest teraz dywizjon artylerii przeciwpancernej. Kiedyś to
Platforma
był pułk artylerii przeciwpancernej.
Nie likwidowało żadnej jednostki na wschodzie.
Przypomnę, że pani poseł Kamińska swego czasu występowała występowała do swojego rządu przeciwko Litwie.
Miała być 18. Brygada Zmechanizowana, została przemianowana na Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Także degradacja tego wojska odbywała się przez wiele, wiele lat tutaj na północnym wschodzie.
Bez względu na podziały polityczne, wszyscy powinniśmy walczyć o to, aby także ta obecność wojskowa na terenie Białegostoku, czy w okolicach Białegostoku była większa niż w tej chwili najbliższa. I cieszę się, że akurat w tych sprawach myślimy podobnie.
Pytanie do Marcina Aleoszki. Czy to nie jest właśnie ta decyzja o dyslokowaniu dowództwa 18. Dywizji w Siedlcach nie jest oznaką słabości podlaskich polityków, że nie byli w stanie przekonać centrali, że Białystok jest ważny, jeśli chodzi o funkcje obronne?
No, ja jestem niemalże pewny, że gdyby z Podlasia był minister obrony narodowej, to ta dywizja byłaby w Białymstoku. Jeszcze jedna byłaby w Łomży, a trzecia byłaby w Suwałkach.
No, trzech dywizji na terenie województwa by nie było. Proszę zauważyć, że ta czwarta dywizja obejmuje kilka województw Polski Południowej i Wschodniej.
Tak, tak. Natomiast jest kwestia taka, że no właśnie, to jest...
Ale minister jest z Mazowsza, dlatego dywizja tak, w
Siedlcach. To co, powinniśmy właśnie, przygotowywać ministra obrony narodowej tutaj tak, na Podlasiu, żeby mieć dywizję podlaską?
No na przykład, no bo proszę zauważyć, że dochodzimy do jakichś absurdów, że z punktu widzenia decyzje o obronności bardzo często w tym przypadku mogą być podejmowane związane z kwestiami politycznymi, no bo oczywiście pan minister zapunktował wśród wyborców w Siedlcach, natomiast no nie powinno tak być, no. Nie powinno tak być.
Jak poczytamy literaturę, to zawsze tak było.
Tak, ale ja pamiętam jedną rzecz.
To są rządowe pieniądze, w związku z tym każda miejscowość będzie walczyła o to, żeby to wojsko sytuować. Przypomnijmy wiele jednostek, które funkcjonowały w okresie międzywojennym tutaj w naszym regionie, część z nich została dyslokowana tylko i wyłącznie ze względów politycznych.
No tak, ale proszę zauważyć, że jak pan Jurgiel był ministrem rolnictwa, no to też te kwestie związane z tym ministerstwem były wciągane właśnie na Podlasie. No, no nie można tak zarządzać państwem, że jeżeli załóżmy ministrem zdrowia będzie człowiek, który jest z Opolszczyzny, no to tam pobuduje wspaniałą klinikę. To są elementy absurdu, w których my...
Znaczy, mnie zaskakuje, panie redaktorze, dla pana opinii, jednak uważam, że kwestie dotyczące obronności powinny jednak być wyłączone spod takich lokalnych nacisków, lobby, no bo tutaj interes strategiczny państwa powinien decydować i no to nie jest żadna tajemnica, że Ukraina sama musi się teraz bronić i nie myśli o jakichś wyprawach, że tak powiem, kozackich na Przemyśl i Kraków, czy Lublin, prawda?
Pytanie, bo już musimy zmierzać do kropki. Na ile powinniśmy się zjednoczyć jako mieszkańcy województwa podlaskiego, żeby powalczyć o owe jednostki? Tym bardziej, że dowództwo 18. Dywizji w okresie międzywojennym było ulokowane w Łomży.
No ja myślę, że tutaj powinna być przede wszystkim inicjatywa posłów ugrupowania rządzącego. Ja myślę, że posłowie innych ugrupowań, w tym Platformy Obywatelskiej, poprą taki list, czy taką inicjatywę, no żeby dowództwo i więcej jednostek było na terenie naszego województwa.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje doprowadzić do tego, aby odbudować silną armię. Stąd między innymi decyzja o utworzeniu dywizji na wschodzie. Dotąd takich decyzji brakowało. Przypomnę, że poprzedni rząd PO-PSL w ogóle nie widział jakichkolwiek zagrożeń zewnętrznych i wręcz zwijał armię, zlikwidował pobór powszechny. My odbudowujemy częściowo powszechną służbę wojskową poprzez tworzenie oddziałów obrony terytorialnej i ta brygada, o której wspominałem, jest zbudowana jako pierwsza właśnie na terenie województwa podlaskiego i we wschodnich województwach. Być może w przyszłości doczekamy się kolejnej dywizji,
która będzie miała dowództwo
gdzieś ulokowana na terenie województwa, bo to niekoniecznie musi być miasto wojewódzkie przecież.
Znaczy ważne, żeby to nie było tylko dowództwo, ale dywizja. Nie generałowie, ale żołnierze. Prawda?
Pełna zgoda. W Siedlcach przypomnę, że nie stacjonują wszystkie oddziały czwartej dywizji.
Natomiast ja powiem jedną rzecz, że rzeczywiście ten...
Ale krótko.
Obrona terytorialna, no to jest krok w dobrą stronę, bo po tym jak nie ma poboru, no to Polacy nie potrafili funkcjonować w przestrzeni wojskowej, powiedzmy. I tutaj rzeczywiście daje możliwość możliwości, szczególnie pasjonatom, którzy interesują się obronnością.
Żeby zdobyli odpowiednie umiejętności. Dokładnie. I wiedzę. Ja podzielę się jeszcze taką sugestią, że moglibyśmy wszystkich tych, którzy kończą maturę, czyli maturzystów do momentu rozpoczęcia studiów przez 3 miesiące każdego, i panie, i mężczyzny, przeszkolić wojskowo i wtedy mielibyśmy odpowiednio obytych obywateli, tak jest, jeśli chodzi o sprawy wojskowe.
Ja uważam, że nie powinno być powrotu do powszechnego obowiązku służby wojskowej.
Ja nie mówię o powszechnym poborze, tylko o przeszkoleniu. Powszechnym przeszkoleniu wojskowym to zupełnie co innego. Dziękuję panom bardzo. W studiu gościliśmy dzisiaj posła Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości, Marcina Leoszko z Kukiz za 15 oraz Zbigniewa Nikitorowicza z Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję, do widzenia państwu.
Lech Pilarski, do usłyszenia.